Kiedy patrzymy na historię kultu Jezusa Miłosiernego, siostry Faustyny, to widzimy, jak spełniają się te słowa z Ewangelii, żeby się nie martwić o takie rzeczy zewnętrzne, bo wszystko będzie człowiekowi dodane. Trzeba się troszczyć o Królestwo Boże, a Pan Bóg już wszystko za nas zrobi. I od początku do końca historia siostry Faustyny Kowalskiej jest tego dowodem. Przede wszystkim, kiedy usłyszała przynaglenie, że ma wstąpić do zakonu, nie mogła tego od razu zrealizować z dwóch powodów. Przede wszystkim wtedy jeszcze zakony były podzielone na chóry. Był pierwszy i drugi chór i do tego pierwszego chóru należały siostry pochodzące z arystokracji, z bogatych rodzin, wnoszące wielkie wiano do zakonu, a chór drugi to były siostry takie pomocnice. Było to czymś normalnym wtedy i nikogo nie dziwiło. Siostra zakonna również była traktowana jak panna młoda, która musi wnieść swoje wiano do tej swojej przyszłej rodziny zakonnej. No i siostra Faustyna miała z tym problem, pochodziła z wielkiej biedy, a po drugie była bardzo wątłego zdrowia. I wszystkie przełożone, kiedy ją widziały, na sam widok mówią, no nie, to nie jest droga dla ciebie. I chodziła tak od domu zakonnego do domu, od klasztoru do klasztoru i wszędzie ją odprawiano z kwitkiem. I wreszcie zastukała do furty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia przy ulicy Żytniej w Warszawie. I tak się złożyło, że otworzyła jej wybitna siostra, Michalina Moraczewska, bardzo głęboko wierząca, rozmodlona, mądra zakonnica i mówi, to nie ode mnie zależy. Idź zapytać pana domu. I skierowała ją do kaplicy domowej. Faustyna wchodzi, chwilę się modli, wraca i słyszy, co ci powiedział. Powiedział mi Jezus, kiedy go zapytałam, czy przyjmujesz mnie, przyjmuję, jesteś w sercu moim. I wtedy ta siostra przełożona mówi, skoro on cię przyjął, to i ja cię przyjmuję. Teraz popatrzmy, gdyby zabrakło takiego Bożego myślenia, gdyby te siostry postąpiły po ludzku, nie byłoby obrazu Jezusa Miłosiernego, koronki, dzienniczka, wszystko by zaprzepaściły. Idź zapytać Pana domu, czy On cię przyjmuje. Starajcie się o Królestwo Boże, Jego sprawiedliwość, a wszystko Pan Bóg za was zrobi. Faustyna wstępuje do zakonu, ale już w trzecim tygodniu nowicjatu postanawia odejść. Może praca ponad siły, zdrowie, długie, przedłużające się modlitwy spowodowały, że nagle straciła siły i zdecydowała, że opuści to zgromadzenie. Już miała to uczynić, ale coś ją tknęło, by jeszcze w przeddzień pójść do kaplicy i porozmawiać o tym z Panem Jezusem. I na modlitwie wtedy słyszy słowa, nie, tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej i przygotowałem wiele łask dla ciebie. I wtedy zmienia zdanie, zostaje. I teraz popatrzmy, gdyby w tym momencie postąpiła siostra Faustyna według swoich ludzkich planów, nie zawierzyła tego Jezusowi, odeszłaby w trzecim tygodniu nowicjatu i nie byłoby koronki, dzienniczka nabożeństwa do Jezusa Miłosiernego. Teraz bardzo też znamienne są słowa Pana Jezusa. Tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej. Tu przygotowałem dla ciebie wiele łask. Może mieliśmy pokusę nieraz powiedzieć, Panie Boże, dlaczego mam takie ciężkie życie? Czy w rodzinie coś mi się nie układa? W pracy, w szkole, muszę zmienić może miejsce, taki dyrektor, taka szkoła, takie dzieci, przecież koleżanki czy koledzy mają lepiej w innych miejscach, ja tutaj. Jezus każdemu, każdej z nas mówi to samo, tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej. Taka pokusa opuszczenia miejsca wyznaczonego przez Pana Boga jest obecna od początku, w wielu sercach pustelników, anachoretów się pojawiała, i bo to jest wielkie złudzenie. Papież Franciszek o tym mówi w Adhortacji Ewangelii Gaudium, że szukanie nowych miejsc i okoliczności już wielu zwiodło. To nie problem w miejscu, tylko we mnie. Tu, w tym miejscu, tu cię wezwałem, w tej rodzinie, w tej szkole, w tej pracy i tu przygotowałem wiele łask. Tu masz całą walizkę łask, które ci wystarczą, żebyś wytrwał. Moi kochani, Faustyna dalej zostaje w zakonie i potem jest już pomocnicą w kuchni, taką w piekarni właściwie, na małym rynku w Płocku. Tam jest do dziś klasztor sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i 22 lutego 1931 roku wraca wykończona po ciężkim dniu pracy. Może musiała nosić ciężkie tace z ciastami, musiała pewnie wszystko pozamiatać, pomyć podłogę. Jako ostatnia wyszła z kuchni, wraca do swojej celi, kładzie się spać i nagle widzi, że tam ktoś stoi. Może była przerażona, może chciała krzyczeć. Wtedy słyszy słowa: namaluj obraz według tego, co widzisz i podpisz go słowami: Jezu, ufam Tobie. Nie wie, co o tym myśleć, idzie do swoich przełożonych, ale napotyka na niezrozumienie, a po jakimś czasie dostaje przeniesienie. Zostaje przeniesiona do Wilna. I teraz nie jeden na jej miejscu by się załamał. To tutaj właśnie w Płocku, w tym domu, w tym klasztorze spotykam Jezusa. Przecież mistycy mieli pewność, że to mówi do nich Bóg. Bo Pan Bóg, kiedy się objawia, daje taką nadprzyrodzoną pewność, że to nie jest przywidzenie. I siostry przenoszą ją w inne miejsce. Nie jeden na jej miejscu by się zbuntował. Wiele było takich w Kościele i jest ruchów, które kiedy tylko napotykają na jakiś opór ze strony władz kościelnych, od razu przyjmują postawę zawziętości, buntu. I to jest sprawdzian autentyczności czy fałszu objawień. A siostra Faustyna ona to przyjmuje. Pewnie nie rozumie, dlaczego tak jest, dlaczego musi zmieniać miejsce, ale przyjmuje to z wielką pokorą. I co się okazuje? Tam na nowej placówce w Wilnie przystępuje pewnego razu do spowiedzi. Po drugiej stronie kratek konfesjonału spotyka charyzmatycznego spowiednika księdza Michała Sopoćkę. I on jako pierwszy zrozumiał, o co chodzi. Był profesorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, wielkim teologiem, dogmatykiem i słyszy nieporadne słowa, nieporadnie budowane zdania, a mądrość, która mogłaby wypłynąć z ust najwybitniejszych teologów. I dopiero w tym spotkaniu z księdzem Michałem Sopoćko to dzieło może nabrać nowej dynamiki. Ona tego nie wiedziała, kogo tam spotka. Przełożeni, kierując ją do Wilna, nie wiedzieli, że umożliwią spotkanie z tym spowiednikiem. Po prostu wykonała wolę Pana Boga. To tak jak w serwetce haftowanej od strony tej wewnętrznej, lewej strony, to są jakieś nitki poplątane, nie wiadomo, o co chodzi. Wzór jest z drugiej strony. Żeby zobaczyć ten wzór, to trzeba popatrzeć na całość. Ale tego jeszcze w życiu nie widzimy, to dopiero po czasie wychodzi. Faustyna, patrząc na tę plątaninę nitek swego życia, niczego nie rozumiejąc, po prostu zaufała. Starajcie się o Królestwo Bożego, o Boże Jego sprawiedliwość, a wszystko inne będzie wam dodane. Obraz trzeba malować, ale spowiednik jej uświadamia, że to nie ona musi malować, że to może zrobić przecież malarz, artysta. Tego malarza nie trzeba nigdzie szukać, bo w tym samym domu, w którym mieszkał ksiądz Michał Sopoćko, na parterze zamieszkiwał znany malarz wileński Eugeniusz Kazimirowski. Puzzle Pana Boga były już przygotowane. Ten malarz z wielkim trudem maluje obraz, bo Faustyna odrzuca kolejne projekty. Kto cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? I wtedy słyszy słowa: nie w piękności farby i pędzla leży siła tego obrazu, ale w łasce mojej. I obraz powstaje, dzieło się rozwija, ale kolejne żądanie Pana Jezusa chce, żeby ten obraz doznał w 1935 roku publicznej czci. Miejscem, gdzie ma być wystawiony, jest Ostra Brama w Wilnie. Teraz pomyślmy, Ostra Brama to po Częstochowie drugie co do istotności sanktuarium polskie. Ty, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, pisze Mickiewicz panu Tadeuszu. I teraz, dzisiaj to się wydaje takie proste, ale pomyślmy, gdyby ktoś dał nam jakiś nieznany nikomu obraz i powiedział: spraw, żeby ten obraz Paulini zawiesili obok ikony Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Jedź na Jasną Górę do Częstochowy i powieś ten obraz jeszcze w czasie uroczystości jubileuszowych obok obrazu Matki Bożej. No przecież to jest nie do zrobienia, tego się nie da zrobić. To jest ponad siły. Ksiądz Michał Sobocko wraca załamany, no pewnie to już jest koniec, to już jest nie do zrobienia. I kiedy tak siada w swoim fotelu, myśli, jak sobie z tym wszystkim dać radę, nagle odzywa się telefon, odbiera, podnosi słuchawkę. Po drugiej stronie ksiądz Stanisław Zawadzki, proboszcz z Ostrej Bramy, kustosz sanktuarium. Księże profesorze, mam prośbę. Czy mógłby ksiądz wygłosić kazanie z okazji Triduum na zakończenie roku jubileuszu odkupienia w Ostrej Bramie? Owszem, tu się ksiądz Sobocko wykazał wielkim refleksem. Wygłoszę to kazanie, ale mam jedną prośbę. Czy mogę sam zrobić dekorację? Oczywiście. I tak już w roku 1935, dokładnie 19 kwietnia, obraz Jezusa Miłosiernego został wystawiony w Ostrej Bramie w Wilnie, obok obrazu Matki Bożej, która przecież nazwana jest Matką Bożą Miłosierdzia. To są puzzle Pana Boga. Moi kochani, kiedy biskup Roman zapraszał do naszej diecezji Jezusa Miłosiernego w tym cudownym wizerunku z Łagiewnik, jeszcze nie wiedział, że cały ten rok papież Franciszek w kościele ogłosi rokiem miłosierdzia. Papież przygotował do tego już Kościół przez dość długi czas, bo wcześniej, już w zeszłym roku, wprowadził do litanii loretańskiej właśnie wezwanie: Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Gdyby ksiądz Sobocko w tym momencie zwątpił, Pan Jezus żąda czegoś niemożliwego, nieznany nikomu obraz ma być wystawiony w takim miejscu, to by zaprzepaścił całe to dzieło. Moi kochani, właśnie bardzo często wtedy, kiedy jesteśmy pod ścianą, kiedy już nie wiadomo, co robić, właśnie wtedy jest czas, żeby Bóg objawił swoją chwałę. W parafii, gdzie pomagam w Żywcu Zabłociu, jest hospicjum świętej siostry Faustyny właśnie. I w tym hospicjum jesteśmy świadkami wielu różnych znaków. Myślę, że wszyscy, którzy w hospicjach się udzielają, są świadkami takich cudów. Zachorował na chorobę nowotworową ojciec rodziny, dzieci w wieku gimnazjalnym. Świat się im zawalił. Choroba już w takim stadium, że po ludzku patrząc nie ma szans. I nagle po tym buncie, który jest naturalnym etapem procesu godzenia się z chorobą, nagle ten człowiek odkrywa, kim są dla niego żona i dzieci. A dzieci mówią: ojciec był nieobecny, nigdy nie był dobrym ojcem, tylko fizycznie był w domu. I teraz dopiero widzimy, że mamy tatę. A on mówi: ja teraz wiem, kogo miałem, dzieci, żona. Ten pan umarł, potem na spotkaniu hospicyjnym rodzina mówi: proszę księdza, no to może dziwnie zabrzmi, a ten czas choroby naszego taty był najszczęśliwszym okresem w naszym życiu rodzinnym. Bo nigdy tak bardzo nie byliśmy rodziną jak wtedy. Jest książka Jana Pawła II, która zdobyła największy rozgłos i rozeszła się w milionowych, rekordowych nakładach: Przekroczyć próg nadziei. Właśnie te słowa w tytule chyba spowodowały, że ludzie po nią sięgnęli, a tam są słowa, które tłumaczą ten tytuł. Papież pisze: trzeba przekroczyć próg nadziei. Nie zatrzymywać się przed nim, ale pozwolić się prowadzić. Właśnie wtedy, kiedy jest jakiś próg dla ludzkiej nadziei, że po ludzku, patrząc już, tu nic się nie da zrobić, to właśnie wtedy trzeba podać rękę Panu Bogu i pozwolić się przeprowadzić. To taki przykład używam nieraz w kazaniu. Babcia przyjeżdża do hipermarketu na zakupy, no i widzi drzwi, nie ma klamki, nie wie jak wejść. Jakich przechodzi, radzi: niech pani zrobi krok do przodu. Ale proszę pana, tu są drzwi, szyba, się rozbije. Niech pani zrobi, proszę zaufać, zrobić krok do przodu. Przecież nie mogę, tu są szklane drzwi. No niechże pani zrobi ten krok do przodu. Pani robi krok do przodu, drzwi się otwierają i wtedy dopiero zrozumiała, o co chodzi. Tak na marginesie, ja tak się też kiedyś dałem nabrać, bo wchodzę do takich szklanych drzwi, nic się nie otwiera. Patrzę, a tu jest normalna klamka. Myśmy nieraz w hipermarkecie też na schodach stajemy i czekamy, a schody nie ruszają. To, co normalne, zaczyna nas dziwić, ale w sytuacjach właśnie nienormalnych, w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy po ludzku patrząc jest taka bariera nie do przebycia, właśnie kiedy człowiek doznaje swojej słabości, niemocy, jest czas dla Pana Boga, żeby w Panu chlubił się ten, kto się chlubi. Wystarczy Ci łaski mojej. Moi kochani, Jezus był dobry nie tylko instrumentalnie dla siostry Faustyny. To nie jest tak jak stolarz, który ma narzędzie i mówi, muszę ten hebel naostrzyć czy naoliwić wiertarkę, żeby dobrze działała. To nie o to chodziło. Jezus kochał też siostrę Faustynę dla niej samej. W 1937 roku to została przeniesiona. W ogóle ona zaliczyła, jak czytamy tą książkę Ewy Czaczkowskiej, Faustyna, serdecznie polecam tą lekturę, czyta się jak kryminał. Od deski do deski trzeba przeczytać. Tyle miejsc, to żadna siostra zakonna chyba w swoim życiu nie pobije tego rekordu, jak siostra Faustyna. I przeniesienie do Rabki, niby to pięknie brzmi, ale już wtedy w Rabce, w tym uzdrowisku wyszedł folder i tam był wykaz chorób, z którymi nie należy przybywać do Rabki. Siostra Faustyna miała wszystkie te choroby. I teraz dostaje skierowanie do kuchni, już schorowana, słaba. W kuchni w Rabce ma posługiwać pielgrzymom i rekolektantom, także letnikom, którzy tam przyjeżdżają na wczasy. Zaczyna płakać. Nie wie, jak sobie z tym dać rady. I mówi o tym Jezusowi. I nagle na modlitwie słyszy słowa: nie bój się, córko moja. Wolą moją jest, abyś tu była. Plany ludzkie pokrzyżują się i muszą dostosować się do woli mojej. Przybywa do Rabki 29 lipca 1937 roku. Ma tam zostać długi, długi czas. A za 11 dni, 10 sierpnia, jest wezwana do domu prowincjalnego i słyszy: przepraszamy, ale zmieniły się plany, musisz wyjechać z Rabki. I wtedy przypomniała sobie te słowa: plany ludzkie pokrzyżują się i muszą dostosować się do woli mojej. Moi kochani, plany ludzkie zawsze się muszą pokrzyżować. Popatrzmy, nawet żaden wielki tego świata, zbrodniarz, było ich wiele w historii, ich czas jest policzony, nie rządzą wiecznie. Wszystkie te systemy, to spełnia się to proroctwo, że szatan będzie chciał ugodzić piętę. Może tylko troszkę spustoszenia siać, ale jego władza nawet w tym świecie jest tylko doczesna, do czasu. Plany ludzkie w końcu muszą się dostosować do woli mojej. Pan Bóg potrafi je wszystkie pokrzyżować. Bo te słowa z dzisiejszej Ewangelii: nie martwcie się o swoje życie, ale zaufajcie i troszcie się o Królestwo Boże, a wszystko będzie wam dodane. To nie są puste słowa. Siostra Faustyna umiera bardzo młodo, tak jak Jezus. Miała 33 lata, kiedy odeszła z tego świata. Ale jej dzieło dalej trwa. I Kościół, Stolica Apostolska, wydaje notyfikację zabraniającą rozszerzania kultu Miłosierdzia Bożego w duchu siostry Faustyny. Wydaje się, że to już koniec. Ale są czciciele, którzy dalej są wierni, czynią to w sposób niesamowicie taki cichy i pokorny. Ja wiem z opowiadań mojej mamy, bo tak się składa, że mama straciła tatę mając 5 lat, najstarsza siostra miała 9, a najmłodsza roczek. I wtedy w Cieszynie, ci, którzy znają, tam był wizytator kateizacji, ksiądz profesor Henryk Holubar, z rezydentem. I on w latach 50. w takim właśnie wielkim wyciszeniu propagował kult Jezusa Miłosiernego. I jest w naszej rodzinie czarno-biała fotografia, kopia tego obrazu Adolfa Hyły, który znajduje się w Cieszynie, tego, który malował też oryginał w Łagiewnikach. On po stracie dziadka dał mojej babci ten obraz. Mówi: on panią przeprowadzi przez te chwile. Babcia, będąc nauczycielką, wychowała 3 córki i kult Jezusa Miłosiernego dodał jej siły. Ksiądz Ignacy Różycki, wielki teolog, dogmatyk z Krakowa, uznał, że to, co widziała siostra Faustyna, to, co twierdzi, że widziała, to są przywidzenia na podłożu histerycznym. No i wydawało się, że wszystko się zakończy. Pewnego razu ten teolog w swoim mieszkaniu gdzieś tam siada, przegląda notatki i natrafia na jakieś pisma. Czyta, wydaje się, że to jest coś dziwnego. Widzi nieporadny styl, pisany tak łamaną polszczyzną z błędami, nawet ortograficznymi, a słowa, które mogą być wyjść spod pióra najwybitniejszych teologów. Bierze te kartki, czyta, że to jest wyjątek z dzienniczka i 20 listopada 1967 roku udaje się z tym do księdza arcybiskupa Karola Wojtyły. Mówi, no chyba muszę zmienić zdanie. Ten tekst, który przeczytałem, jest zadziwiający. To jest głęboka teologia. Zaraz jutro poproszę, żeby siostra przełożona z Łagiewnik przyjechała do mnie z dzienniczkiem i cały go przeczytam. Wtedy ksiądz kardynał Wojtyła się uśmiechnął i mówi, nie, niech ksiądz profesor tego nie robi, bo siostra przełożona gdzieś pojedzie tramwajem, po drodze będzie wypadek, tramwaj się wykolei, przełożona zginie, to nic, pójdzie do nieba, bo pewnie jest przygotowana, ale dzienniczek jest, straci. Niech ksiądz jedzie sam i na miejscu czyta. Ksiądz Różycki pojechał na miejsce, długo czytał dzienniczek, wiele dni, wiele tygodni, napisał dokładną recenzję liczącą kilkaset stron. Wysłał do Stolicy Apostolskiej i teraz co się dzieje? Po paru latach Watykan zdejmuje tą notyfikację zabraniającą kultu Jezusa Miłosiernego w duchu dzienniczka siostry Faustyny i następuje to w najlepszym z możliwych czasie. 6 miesięcy przed wyborem papieża Polaka na Stolicę Piotrową. I wszyscy komentatorzy mówią, że gdyby to było 6 miesięcy później, to zawsze na tym dziele ciążyłoby podejrzenie, że papież Polak promuje polskie nabożeństwo. A to papież Włoch, Paweł VI, dopuścił w kościele kult Jezusa Miłosiernego. Gdyby to zrobił papież z Polski, to jeszcze w dodatku z Krakowa, zawsze byłby ten cień wątpliwości, że miał w tym swój interes jako Polak, zależało mu na tym, żeby z jego diecezji siostra, która tam działała, była znana na całym świecie, żeby została świętą. Pan Bóg wybrał najwłaściwszy moment. 6 miesięcy przed wyborem papieża z Polski, jeszcze jego poprzednik, i to jeszcze drugi co do chronologii, dopuszcza w kościele kult Bożego Miłosierdzia, zdejmując te zakazującą notyfikację. Także i ten szczegół był w planach Bożych dobrze przewidziany. Moi kochani, jest taka układanka, puzzle. Niedawno byłem w jednym domu, no podziwiam, że ktoś ma czas, ale to już jest emeryt i mówi, to odstresowuje. Mam puzzle, mam metodę układania. Wiadomo, jak się puzzle układa, to jak są takie różne elementy, które się różnią, na przykład jest granica między tłem a jakąś postacią czy figurą, to łatwo dobrać ten brakujący element. Ale najgorzej ułożyć niebo czy trawnik, bo wszystkie kawałki są podobne, jeden podobny do drugiego. Ale moi kochani, właśnie te puzzle są dość drogą zabawką, bo są wykonane z niezwykłą precyzją. I wydaje się, że dwa elementy są o takim samym kształcie. Ale kiedy próbuje się tam włożyć ten element, to jeden wchodzi bardzo lekko, jak po maśle, a drugi to widać, że jakoś nie pasuje. Jeżeli jest ten właściwy kawałek, to człowiek czuje pod palcami, no tak, to wchodzi elegancko, to jest ten element. My się nieraz trudzimy, żeby nasze życie układać po swojemu, wpychamy te różne kawałki na siłę Panu Bogu, dyktujemy, co ma z nami zrobić. Tymczasem zostawmy tę układankę naszego życia i oddajmy ją w ręce tego, który wie, który kawałek do jakiego pasuje. Że Pan Bóg ułożył te puzzle naszego życia. Nie martwmy się o to, co mamy jeść, co mamy pić, o swoje ciało, o swoje zdrowie, odzienie. Zostawmy to Panu Bogu. Sam jutrzejszy dzień będzie się martwić o siebie. Jako katecheci, księża, osoby, które są nie tylko na mocy chrztu, ale także na mocy misji zaangażowane w rozwój Królestwa Bożego, weźmy sobie tak naprawdę dzisiaj wszyscy, jak tu jesteśmy, do serca te słowa. Starajcie się o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a wszystko będzie naprawdę wam dodane. Spróbujmy te słowa tak przetestować w naszym życiu. Kiedy siostra Faustyna miała trudny dzień, a było ich bardzo wiele, jak się dowiadujemy z dzienniczka, porozmawiała o tym z księdzem Michałem Sopoćką, dziś już błogosławionym. I wtedy powiedział jej takie zdanie, które ja sobie często powtarzam. Jeżeli te rzeczy, o których mówisz, prawdziwie od Boga pochodzą, to przygotuj duszę na wielkie cierpienia. Spotkasz się z nieuznaniem i prześladowaniem. Ale jeżeli Bóg będzie chciał coś przeprowadzić, wcześniej czy później przeprowadzi. Pomimo trudności przeprowadzi. A ty tymczasem uzbrój się w wielką cierpliwość.